Historia, jakiej nie znacie.
Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Przechadzając się po cmentarzu wojskowym na Cytadeli w Poznaniu, możemy natrafić na grób Jana Stachowiaka. Data śmierci 23 stycznia 1947 roku. Na dużym, pięknym kamieniu czytamy: świętej pamięci Jan Stachowiak padł z rąk faszystów na posterunku w walce o wolność ludu. Kim był Jan Stachowiak? Kto go zabił? O tym za chwilę opowie dr Przemysław Zwiernik z poznańskiego IPN-u. Historia wydarzyła się 23 stycznia 1947 roku. Zamordowany został wtedy Jan Stachowiak, instruktor Związku Walki Młodych. W prasie podano, że sprawcami byli członkowie 15. Poznańskiej Drużyny Harcerzy, druhowie Zbigniew Kosmowski i Bogdan Dybizbański, we współdziałaniu z Leszkiem Stanisławem Kępińskim. Pokazowy proces trwał jeden dzień, a tydzień po domniemanym morderstwie zapadły wyroki śmierci dla Kosmowskiego i Dybizbańskiego oraz Harkiewicza. Karę dożywotniego więzienia otrzymał Kępiński. Dwóch pierwszych stracono. Sprawa była bardzo głośna, nie tylko w Poznaniu. Jaka jest prawda? Zbigniew Kosmowski i Bogdan Dybizbański byli członkami konspiracyjnego Związku Młodzieży Wielkopolskiej.
Jeden był uczniem Marii Magdaleny, a drugi był uczniem gimnazjum handlowego. Dybizbański był uczniem gimnazjum handlowego. Natomiast ta organizacja zaczęła działać w 1945 roku, właściwie jakoś jesienią się zawiązała. Początkowo używała nazwy Armii Krajowej, nawiązywała do tradycji Armii Krajowej. Jakby to była taka reakcja na ówczesną sytuację polityczną w Polsce. Oni się nie zgadzali z budową ustroju. W związku z tym, podobnie jak inne podziemne organizacje, postanowili w konspiracji prowadzić działalność przeciwko przestępnemu systemowi politycznemu. I współzałożycielami tej organizacji był Franciszek Wawrzyniak, uczeń gimnazjum kupieckiego, i Zbigniew Kosmowski, uczeń gimnazjum i liceum Marii Magdaleny w Poznaniu. Do tej organizacji należało kilkanaście osób, to nie była jakaś wielka organizacja. Natomiast jakby ich takim podstawowym celem to było gromadzenie broni, amunicji, którą zbierali na przykład gdzieś w fortach tutaj na terenie Poznania. Wykonywali też ulotki, próbowali robić szkolenie wojskowe i w związku z tym taką grupą młodzieży, którą szkolili, to była grupa harcerzy 15. drużyny harcerskiej imienia Romualda Trauguta, działająca właśnie przy gimnazjum liceum Marii Magdaleny w Poznaniu. Między innymi ich szkolili, organizowali zebrania na terenie liceum, trochę znaleźli skrytki, w których przechowywali broń. Drugim etapem rozwoju tej organizacji to był rok 1946, jesień 1946 roku, kiedy pojawia się po raz pierwszy ta nazwa Konspiracyjny Związek Młodzieży Wielkopolskiej. W ramach tej organizacji działa coraz więcej osób. W znacznej części byli oni właśnie harcerzami tej 15. poznańskiej drużyny harcerskiej.
Co się stało, że zabili?
To jest pewien problem, ponieważ ten stan zachowania materiałów nie pozwala nam na jednoznaczne stwierdzenie, co było rzeczywistą przyczyną. Tutaj z działań operacyjnych, które prowadził Urząd Bezpieczeństwa, wyłania się trochę inny obraz niż ten, który był przekazywany w prasie. Nie ma żadnych dokumentów sprzed tego wydarzenia, które jakoś by naświetlały ten problem, a więc wiemy to z zeznań tych osób. No i tutaj jest pewna sprzeczność, ponieważ jak się okazuje, pierwsze działania były podjęte przez milicję i to ona prawdopodobnie ustaliła sprawców zabójstwa. I z ustaleń milicji wynika coś innego niż z ustaleń poczynionych przez Urząd Bezpieczeństwa. Mianowicie według milicji przyczyną zabójstwa był spór o dziewczynę. Natomiast tych dokumentów milicyjnych nie udało mi się odnaleźć. Nie udało mi się odnaleźć protokołów, nie udało mi się odnaleźć momentu, w którym ta sprawa trafiła do UB. Natomiast dokumenty Urzędu Bezpieczeństwa są już bardziej szczegółowe i z protokołu, z pierwszego protokołu przesłuchania, które było prowadzone w nocy z 24 na 25 stycznia, pojawia się już motyw polityczny. Obaj sprawcy zabójstwa mówią o tym, że wykonywali wyrok. Przy czym z tych wszystkich dokumentów wynika, że tak naprawdę przyczynę tego wyroku znał tylko Kospowski, który później wydał rozkaz Dybizbańskiemu i Dybizbańskiemu przekazał informację o podejrzeniach wobec Stachowiaka, że jest informatorem Urzędu Bezpieczeństwa. I taki obraz wyłania się z zeznań tych dwóch osób, także z zeznań, które były później złożone w toku procesu sądowego. Natomiast Urząd Bezpieczeństwa do tego momentu nie posiadał żadnych informacji o działalności tej podziemnej organizacji. Wszystkie informacje zdobywano w okresie późniejszym. Wręcz podkreślano, że pierwszy werbunek agentury spośród członków tej organizacji nastąpił w okresie późniejszym. Jedyne informacje, które w taki ogólny sposób jakoś naświetlały sytuację w liceum Marii Magdaleny, to były informacje ulokowane w 15. drużynie harcerskiej, a więc wśród harcerzy. I z tych informacji wynikało tylko, że jest jakaś grupa o niejasnych powiązaniach, z którą kontakt utrzymuje Stachowiak. Z tych wszystkich dokumentów, które się zachowały, wynika, że Stachowiak nie był informatorem Urzędu Bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie, ktoś donosił na Stachowiaka. Te dokumenty nie są zachowane w komplecie i nie wiadomo, na dzień dzisiejszy nie wiadomo, kto to był. I tu jest to pewien taki problem badawczy, tak? Nie mamy kompletu dokumentów, nie wiemy, co było rzeczywistą przyczyną. Całe to zdarzenie związane z wykonaniem tego wyroku wyglądało dość trochę inaczej niż przedstawiała to oficjalna propaganda. Kosmowski poszedł do siedziby Związku Walki Młodych, której członkiem był Stachowiak. Poprosił Stachowiaka, aby poszedł z nim do budynku Liceum Marii Magdaleny, gdzie chciałbym pokazać harcówkę, którą tam przygotowywano na jakieś uroczystości. No ale jak się okazuje, razem ze Stachowiakiem poszła jakaś dziewczyna. W trójkę doszli do placu Bernardyńskiego. Ta dziewczyna została na tym placu, czekała przed szkołą, aż Stachowiak wróci. Dybizbański już był w środku i po wejściu do tej harcówki zaproponowano Stachowiakowi zakup pistoletu, ale ponieważ nie był zainteresowany z powodu wysokiej ceny, powiedziano mu, że jeszcze mają broń ukrytą w ruinach, w podziemiach uszkodzonego kościoła ojców Bernardynów. Tam w trójkę poszli do tych piwnic i w piwnicy dokonano zabójstwa. Zwłoki Stachowiaka zostały znalezione dość szybko, bo już na drugi dzień rano robotnicy, którzy tam pracowali, znaleźli te zwłoki, zawiadomili milicję i od tego czasu, już od 24 stycznia, zaczęły się bardzo intensywne działania śledcze i operacyjne, prowadzone właśnie przez milicję, przez prokuraturę, potem przez Urząd Bezpieczeństwa, i już w godzinach wieczornych wiemy, że Kosmowski i Libizbański byli aresztowani i przesłuchiwani przez Urząd Bezpieczeństwa. Na podstawie ich zeznań 25 stycznia rano aresztowano kolejne osoby, które były członkami tej podziemnej organizacji, ale jak wynika ze śledztwa, one nie wiedziały nic o tym wydarzeniu. Tutaj z późniejszych działań operacyjnych wynika też, że no nie było formalnego rozkazu zabicia Stachowiaka. Także ta cała sprawa na podstawie tych dokumentów, którymi dysponujemy, nie jest do końca wyjaśniona. Proces odbył się bardzo szybko. 24 stycznia miały miejsce aresztowania, a 30 stycznia już odbył się proces. Proces był, no, miał taki charakter pokazowy, ponieważ odbył się w auli Akademii Handlowej. Było na nim obecnych bardzo wiele osób. Trwał bardzo szybko. W ciągu jednego dnia zapadły wyroki, 3 wyroki śmierci i 1 wyrok dożywotniego więzienia. Te 2 z nich zostały później zmniejszone, ale w 2 przypadkach, czyli przy przypadku Zbigniewa Kosmowskiego i Bogdana Libizbańskiego, te wyroki zostały wykonane 15 lutego, czyli właściwie w ciągu 2 tygodni od wydania wyroku.
I sąd nie miał żadnych wątpliwości?
No, z tego wynika, że nie. Te działania o charakterze propagandowym były nie tylko prowadzone w prasie tutaj lokalnej, ale także na terenie całego kraju ukazywało się bardzo dużo artykułów w takim charakterze propagandowym, sugerującym właśnie, że to reakcja dokonała zabójstwa, że Stachowiak był wybitnym działaczem Związku Walki Młodych. Natomiast w charakterystyce, którą sporządził Urząd Bezpieczeństwa, ta charakterystyka inaczej mówiła o Stachowiaku.
Co
ja może to przeczytam. 23 stycznia 1947 roku ta grupa, ta podziemna organizacja, dokonała zabójstwa Jana Stachowiaka, którego podejrzewano o współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego. Jan Stachowiak był młodzieńcem o nieskrystalizowanych poglądach, był członkiem PPR i równocześnie członkiem opozycyjnego PSL. Był członkiem ORMO i ZWM. Równocześnie od początku istnienia nielegalnej organizacji utrzymywał ścisłe kontakty z kierownictwem tej organizacji, udostępniając jej swego mieszkania na zebrania organizacyjne oraz maszynę do pisania ulotek o treści antyrządowej. I z tych działań, które prowadził Urząd Bezpieczeństwa, wynika, że u Stachowiaka wykonywano ulotki. Także Stachowiak był też zaangażowany w tą działalność podziemną. Warto zacytować tytuły, jakie się ukazywały w ówczesnej prasie, bo same tytuły świadczą o tym, jaki był charakter artykułów. Na przykład Dość kainowych zbrodni, Ohydny mord polityczny w Poznaniu, Echa bratobójczej zbrodni, Jak doszło do zbrodni, Cały Poznań potępia bestialskie zamordowanie instruktora ZWM, Jak żył i zginął ZWM-owiec Jan Stachowiak, Żądło przyduszonej gadziny. Taki artykuł ukazał się w czasopiśmie Walka Młodych. Później także Oczyścić uczelnie, aparat Ministerstwa Oświaty od wrogów demokracji. A więc to zabójstwo wykorzystano nie tylko do ataku na podziemie i opozycję, ale także wykorzystano do rozprawy z harcerstwem, które było taką przysłowiową solą w oku ówczesnej władzy, ponieważ harcerstwo powojenne działało jeszcze według struktur przedwojennych, a więc tutaj opierało się na zasadach skautingu. I dość szybko, bo już 1 lutego 1947 roku była narada w Ministerstwie Oświaty, podczas której atakowano działalność ZHP. Na przykład Julia Bryszcigierowa z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego domagała się likwidacji kręgów starszoharcerskich, które oskarżano o wspieranie konspiracji młodzieżowej. Ponadto rozkazem nadzwyczajnym skreślono z listy drużyn ZHP tą 15. poznańską drużynę harcerską, zwolniono z funkcji chówcowego 4. chówca harcerzy w Poznaniu, zawieszono skład komendy wielkopolskich rągów harcerzy. To było takim pretekstem do rozprawy z harcerstwem, które nastąpiło także w okresie późniejszym. Po kilku latach rozwiązano szkołę, zlikwidowano liceum i gimnazjum, liceum imienia Marii Magdaleny. Że ta sprawa została przez ówczesne władze wykorzystana do ataku na podziemie, na opozycję, na te środowiska, które stały na przeszkodzie budowy nowego ustroju politycznego.
Nie zachowały się wszystkie dokumenty sprawy Jana Stachowiaka. Wszystko wskazuje na to, że nie był agentem UB. Nie możemy napisać tej historii w ten sposób. Harcerze z podziemnej niepodległościowej organizacji zabili konfidenta, którego donosy zagrażały ich bezpieczeństwu. Stachowiak, oprócz tego, że był w PPR, był ministrantem. Czy była to sprawa polityczna, a może kryminalna? Tego nie wiemy. Na pewno próby czasu nie może przetrwać tekst na grobie Jana Stachowiaka na Cytadeli, że niby walczył z faszyzmem. Związek Młodzieży Wielkopolskiej był organizacją walczącą z komunizmem. Doktor Przemysław Zwiernik przypomniał tę historię, a my za chwilę sięgniemy do audycji Kamila Chybkiego z Radia Zachód pod tytułem Na ojczyzny łono. Będzie to opowieść o 8 powstańcach wielkopolskich z kompanii Wielichowskiej, którzy zginęli w trakcie walk pod Kargową w 1919 roku. Zostali pochowani na miejscowym cmentarzu ewangelickim. W wyniku ustaleń pokojowych Kargowa została przyłączona do państwa niemieckiego. Dopiero po 9 latach ich szczątki zostały sprowadzone do Polski.
Lutego 1928 roku rankiem. Stosownie do uzyskanego przez rząd Polski zezwolenia władz niemieckich oraz w myśl uchwały Komitetu Sprowadzenia Zwłok Powstańców, pieszo przez kopalnicę do Kargowy udała się delegacja, by tam dokonać ekshumacji, złożenia w trumnach i przewiezienia do Polski zwłok 8 powstańców. W dniu 12 lutego 1919 roku pod Kargową poległych i na cmentarzu ewangelickim w Kargowie pochowanych. Trumny w pudłach drewnianych załadowano na wóz pana Ignacego Piotrowskiego z Wolsztyna. Konie i woźnicę Nowaka stawił ksiądz proboszcz z kopalnicy. W przepustki zagraniczne załatwiło delegację starostwo w Wolsztynie.
Kompania Wielichowska to jest moim zdaniem taki wielichowski fenomen. Polega to na tym, że w miasteczku, które miało w 1918-19 roku 1700-1800 mieszkańców, powstał oddział, który pierwotnie miał około 100 żołnierzy. 5 stycznia ich było prawie 200, a 8 stycznia, kiedy na rynku wielichowskim składali przysięgę i szykowali się do wymarszu z miasta na walkę o kopalnicę, o Kargowę, to było ich prawie 400. Tam poszli ci, którzy chcieli, którzy czuli taką potrzebę. Musiała być bardzo wysoka świadomość wśród tych ludzi, ale też bardzo dobre przygotowanie. Bo muszę powiedzieć, że powstanie wielkopolskie to jest takie trochę powstanie na sygnał. Konspiracja, może za mocne słowo, ale wtajemniczeni do powstania wielkopolskiego byli ci, którzy wiedzieli dużo, było tych ludzi niewielu. Na przykład w Wilkowie Polskim to było 100 powstańców, ale ludzi wtajemniczonych było 3. W Wielichowie było może 9, może 10. Także trzeba było tej pracy przed powstaniem wiele, żeby można mieć takie efekty.
Polskie Radio Zachód prezentuje Na ojczyzny łono. Ze wspomnień Kazimierza Szcześniaka w 1919 roku dowódcy kompanii wielichowskiej. Postanowiliśmy jako swój święty obowiązek pielęgnować groby poległych. Każde sadzenie kwiatów na grobach i zwiedzanie grobów w dzień zaduszny przypominały nam i rodzinom dręczącą myśl, że tam, za kordonem granicznym, spoczywały w obcej ziemi zwłoki 8 bohaterów, którzy polegli w walce pod Kargową. Postanowiliśmy zwłoki ich przewieźć do ziemi ojczystej na cmentarz wielichowski. Towarzystwo grupujące byłych powstańców wystąpiło z odpowiednim wnioskiem do miejscowego księdza proboszcza i burmistrza miasta Tomczaka, którzy propozycję bardzo życzliwie potraktowali.
Szlak kompanii wielichowskiej rozpoczyna się na dworcu kolejki wąskotorowej w Wielichowie, ale wtedy nie było walk, był przemarsz. Robiło to wrażenie na mieszkańcach. Pierwsza walka to Rakoniewice, później Wolsztyn, później Kopanica i na końcu ta słynna, tragiczna, ale chwalebna bitwa o Kargowę, obrona Kargowy, walki wręcz na bagnety. To robi na mnie wrażenie, że ludzie z ludźmi w taki sposób walczą. 5 stycznia, 10 stycznia, 11-12 lutego, kiedy salwy artyleryjskie powodowały, że powstańcy się wycofywali, no bo musieli, żeby nie zginąć, to mieszkańcy Wielichowa to słyszeli. To jest 40 kilometrów, czyli jakie to musiało wywrzeć wrażenie na ludziach, którzy tu zostali, że tam się coś dzieje strasznego, tragicznego, że ich rodacy no mogą ginąć. 40 kilometrów, a słychać jak strzelają działa. W Wielichowie, do którego I wojna światowa w dosłownym tego słowa znaczeniu nie dotarła. To na mnie robi największe wrażenie, że ci ludzie tutaj w Wielichowie słyszeli, jak walczą tam o Polskę. I jest taki opis bitwy o Kargowę, kiedy oddział z Wilkowa, który był na północy miasteczka, pod wpływem silnego ostrzału artyleryjskiego i ognia krzyżowego CKM-ów, karabinów maszynowych, zaczął się wycofywać. I jest taka relacja Szcześniaka, że w pewnym momencie Wielichowianie się nie zorientowali, czy to są Niemcy, czy to są Polacy. Pod Kargową to już nie był Grenzschutz, czyli taka armia niemiecka z łapanki, to już było regularne wojsko i z nimi się zmierzyć, to już trzeba było mieć dobre wyposażenie, dobre wyszkolenie i taki moralny kręgosłup, czyli motywację do tego, że może się broniło tej Kargowy. A dlaczego? Dlaczego w Wielichowianach był takie poczucie, że trzeba o Kargowę walczyć? Przecież Kargowa w 1795 roku przeszła pod panowanie pruskie, zresztą tak jak cała Wielkopolska. Nie mogłem zrozumieć, skąd taki, no nie kult, a skąd ta potrzeba walki o Kargowę? Przecież byli tam tylko 2 tygodnie. Mogli się wycofać do Kopanicy i na tym kanale Niemców zatrzymać. Prawdopodobnie by się udało.
Myślę, że chodziło o to, żeby zdobyć jak najdalej te ziemie, na których mieszkali Polacy, żeby zostały przyłączone do odradzającej się Polski. Tam od wieków mieszkali Polacy, którzy ciągle dbali o język, o historię, o kulturę, przekazywali swoim dzieciom. No i kiedy nadszedł ten moment, a wielu z nich wróciło z pierwszej wojny, postanowili walczyć. Oni walczyli o Rakoniewice, o Wolsztyn, no a później o Kopanice i Kargowę. Powstańcy walczyli, ale niestety nie utrzymali Kargowej i przez jeszcze okres międzywojenny musiała być w państwie niemieckim.
Granica polsko-niemiecka. Kopanica, Grossdorf. O godzinie 9 przekroczono granicę. Po stronie niemieckiej nie rewidowano ani wozu z zapakowanymi trumnami, ani też osób. Jedynie zarejestrowano przekraczających granicę. Toteż około godziny 10 delegacja bez przeszkód dotarła do Kargowy.
Tak naprawdę to były ciężkie walki przez kilka godzin jednego dnia. Powstańcy wcześniej byli w Kargowej, bo byli już tutaj w styczniu i wówczas bez żadnych walk się obyło, miasto się poddało. A 12 lutego 1919 roku o świcie rozpoczęły się ostrzały, a o 6 rano zaczęła się walka. I powstańcy byli w okolicach dzisiejszej od strony Babimostu, od strony Chwalimia i od strony Karszyna. Mieli poustawiane karabiny maszynowe i tam toczyli walki.
Ten szlak z Wielichowa na Kargowę zaczynał się w Wielichowie tutaj. Jeżeli tu jest ulica Kargowska, szlak na Kargowę, no to warto było walczyć. Brakowało CKM-ów i artylerii po stronie powstańców wielkopolskich tutaj w Kargowej, ale wyszkolenie, wyposażenie, jeszcze taki silny duch patriotyzmu. No jak my możemy Prusakom oddać naszą polską Kargowę? No walczyli w pewnych sytuacjach, to była walka wręcz. Gdyby nie to, że Szcześniak musiał ich ze względów taktycznych cofnąć, bo mogłoby tam więcej zginąć, ale coś w tym było, że oni nie chcieli się cofnąć.
W samej potyczce zginęło 8 powstańców i musieli wycofać się do Kopanicy, ponieważ Niemcy nadciągnęli z dużą ilością wojsk. Byli lepiej uzbrojeni, no i nadjechał pociąg pancerny, który bardzo mocno ostrzeliwał ich. Wycofali się do Kopanicy, o którą zażarcie walczyli, nadeszły tam posiłki z Wolsztyna i Kopanica kolejnego dnia została utrzymana w rękach Polaków.
W Kargowie oczekiwał na delegację żandarm, który wóz z trumnami skierował w boczną uliczkę, a delegację przeprowadził do komisariatu. Tutaj ustalono, że ekshumacja odbędzie się w dniu następnym, 10 lutego. Komisarz Erbt przyrzekł swe poparcie i ochronę delegacji, wskazując na istniejące w Niemczech przepisy obowiązujące przy ekshumacjach. Cała delegacja udała się następnie na ratusz w Kargowie celem zameldowania. Kierownicy delegacji przy wydatnej pomocy żandarma ulokowali trumny na Spichrzu, a wóz i konie woźnica ulokował na majątku w Kargowie. Po południu przybył do Kargowy konsul Rzeczypospolitej pan Ptaszycki. Wspólnie z nim udali się panowie Tomczyk i Tata do oberpastora Tanka, który zapewnił, że pogrzeb owych 8 powstańców odbył się w porządku i zaprzeczył stanowczo pogłoskom, jakoby miano pochować poległych w sposób niegodny.
Warto tutaj podkreślić, powiedzieć, może wyjaśnić nawet, że przecież ludzie, którzy wchodzili w skład kompanii Wielichowskiej, to ludzie młodzi, rekrutujący się czy wywodzący się ze środowiska wiejskiego, ale też i była część jakaś inteligencji, młodych ludzi, wykształconych, którzy też uczyli się, bo przecież wiemy, że w Wielkopolsce to przygotowanie do ruchu powstańczego miało głębokie korzenie, a przede wszystkim w tym, że byli świadomi, że poprzez pracę można osiągnąć wiele, odnaleźć swoją tożsamość w niepodległości. Ta kompania wielichowska z takich ludzi młodych się składała, którzy dążyli za wszelką cenę, różnymi sposobami przecież, żeby Wielkopolska stała się w całości w granicach naszego państwa.
To jeśli chodzi o tę część frontu zachodniego, no to to był największy oddział w powstaniu wielkopolskim. Tutaj walczący o Kopanicę, o Kargowę, o Wolsztyn, ale bardzo ważną postacią, i to proszę tysiąckroć podkreślić, w tej kompanii był porucznik Kazimierz Szcześniak. To był nauczyciel. Proszę zobaczyć, jacy musieli być ci nauczyciele w tamtych czasach, jaki on musiał mieć autorytet. Ci powstańcy skrzyknięci przez sierżanta Stanisława Bobkiewicza na telefon wsiadają do pociągu, jadą do Wielichowa i po drodze wsiada Szcześniak. I co się dzieje? Szcześniak jest porucznikiem, oficerem armii niemieckiej w mundurze pruskiego oficera. Oni mu się podporządkowują, nie znając go, wysiada na dworcu w Wielichowie, tworzy szyk czwórkowy i z pieśnią Hej strzelcy wraz maszerują na rynek. Na rynku poszczególni sierżanci, podoficerowie mu się meldują i tak naprawdę ta kompania powstała na tej trasie od dworca kolejki wąskotorowej przez ulicę Wielichowa do rynku wielichowskiego.
Piątek, 10 lutego, rankiem. Cmentarz ewangelicki. U bramy cmentarnej delegacja polska stawiła się w komplecie. O godzinie 8 przybył komisarz Erbt, miejscowy pastor, kilku członków gminy kościelnej i dwóch żandarmów. Później przybył także komendant powiatowy żandarmerii oraz konsul Ptaszycki z sekretarzem i przedstawicielem Polaków tamtejszych Spiralskim z Kramska. Delegacja zdjęła kapelusze, tym samym oddając cześć poległym. Grób mieścił się na północnej części cmentarza, był w dobrym stanie. Mogiła sama była rozmiarów około 5 metrów długa i 1,5 szeroka i 20 centymetrów wysoka. Trawy ani kwiatów na grobie nie było.
Ta kompania powstała na takie zapotrzebowanie młodych ludzi, którzy znali historię i wiedzieli, że ziemia kargowska i dalej na zachód to przecież były ziemie polskie. Tam bardzo dużo Polaków mieszkało i oni próbowali do nich dotrzeć i próbować w zbrojny sposób spróbować te ziemie na powrót przyłączyć. Oni mieli w sobie zakorzeniony patriotyzm i on w pewnym momencie musiał znaleźć gdzieś ujście w czymś. I coś mi się wydaje, że to dotyczyło właśnie walki. I on się wtedy najbardziej ujawnił.
Ja się boję słowa legenda, bo legenda to jest ziarnko prawdy, które wyrasta na coś, czego my nie wiemy. Boję się tych słów, bo można tu później różne wątki dopowiadać, że tych 8 powstańców zginęło salwą jednego karabinu maszynowego, co jest nieprawdą, bo zginęli w kilku miejscach, że walki wręcz to były w całej Kargowej, że powstańcy uciekli, jakaś część tego oddziału, który był zaatakowany przez Niemców, uciekła do Wielichowa z takimi słowami, że straszna tragedia się stała. Takie legendy krążą. Ja się boję takich rzeczy. Nie chciałbym, żeby to przeważyło.
Rozpoczęto kopanie. Po 2 godzinach natrafiono na szczątki poległych. Obok mogiły ułożono prześcieradło. Na tymże składano wydobywane szczątki. Humerczyka Jana rozpoznał ojciec wedle resztki z lusterka kieszonkowego. Następny był Obierski Józef. Poznano go po kożuszku. Następny był Cacha Marian, poznano go po sztucznej szczęce. Feldgebel Leon poznany został po wzroście, a burmistrzak Leon po złamanej nodze nad lewym kolanem. Jastrzębia Wincentego po skutkach strzału armatniego, od którego zginął pod Kargową. Nie miał on ani jednej kości całej. 2 nie zdołano ustalić tożsamości. Byli to Kapała i Bzyl. Po złożeniu szczątków i zawinięciu w prześcieradła ułożono ich w trumnach. Te zostały przez konsula zapieczętowane. W czasie trwania prac delegacji cmentarz był zamknięty i prace postępowały bez przeszkód.
Sprawa kompanii wielichowskiej i ich ludzi, którzy zginęli w walkach pod Kargową, ma przecież wielkie znaczenie. Oni zostali pochowani w Kargowej. Wiemy przecież, że Kargowa po rozejmie w Trewirze nie wróciła w granice Polski. W związku z tym tych 8 żołnierzy poległych zostało na ziemi kargowskiej. Jakaż wielka była determinacja wszystkich tych, którzy byli i mieszkali na ziemiach polskich, że koniecznie chcieli, żeby te ciała wróciły do ojczyzny.
powstańcy, którzy zginęli w czasie walk o Kargowę, zostali właśnie na tym cmentarzu kolejnego dnia pochowani bez trumien w grobie zbiorowym. I o tych powstańców upominali się ich koledzy, ale dopiero po 9 latach udało im się sprowadzić ich ciała do Wielichowa, do kwatery powstańczej.
I tu jest też taka chyba ciekawa sprawa, bo zanim doszło do tej ekshumacji, te przygotowania trwały dosyć długo i żadnej ze stron nie przyszło na myśl, że to się może nie udać, natomiast Niemcom, żeby w tym przeszkodzić. Sama ekshumacja przebiegła bardzo spokojnie, natomiast już sam powrót to jest ciekawy epizod, dlatego że to już było z takim wielkim szacunkiem. To przecież był pochód. Byli ludzie, którzy nieśli sztandary i przejście z tej Kargowej do tej kopalnicy, bo wiemy, że tam była granica, to już się odbywał bardzo uroczyście, z wieńcami, z kwiatami, z flagami. Tam był wieniec od prezydenta. W tych ludziach drzemała taka konieczność i wielki szacunek do tych powstańców i sprowadzenia tych powstańców na ziemię polskie, do własnej kochanej ojczyzny.
Piątek, 10 lutego, godziny popołudniowe. O godzinie 3 po południu zapakowano trumny do skrzyń, załadowano na wóz, a cały wóz zakryto kirem i wieńcami przywiezionymi z Polski. Konsul Ptaszycki złożył oficjalnie wieniec wstęgami o barwach Rzeczypospolitej. Polacy z parafii kargowskiej złożyli także wieniec. Przy dźwiękach dzwonu orszak ruszył z Kargowy odprowadzany do granicy przez rzeszę Polaków w liczbie około 500 osób. Krzyż przed orszakiem niósł chłopiec z Kargowy. Nadmienić wypada, że kierownik Polskiego Urzędu Celnego już poprzednio zagroził delegacji, że przy powrocie z Niemiec będzie rewidował zawartość trumien. Na skutek interwencji w dyrekcji CEU musiał tego zamiaru zaniechać. Granicę niemiecką orszak przebył bez przeszkód w asyście wojska. Były władze polskie cywilne, wojskowe i duchowne.
Kompania! Buszek, lewo! Przód! Krok w tył! Marsz! Krok w tył! Marsz! Kompania, spocznij!
Szanowni goście, drodzy kargowianie, jestem niezmiernie rad z tego, że mamy okazję, mamy szansę dzisiaj odsłonić ten kamień. Kamień pamięci, pamięci historii naszego miasta. To miejsce, ten cmentarz i tych 8 nazwisk było, jak pamiętam z mojej młodości, taką historią trochę zapomnianą. Tak jak całe powstanie wielkopolskie w latach 70. było, jak Państwo wiecie, zapomnianym powstaniem. Cieszę się, że możemy dzisiaj przypomnieć i utrwalić w kamieniu nazwiska tych 8 bohaterów kargowskiej i wielichowskiej ziemi, a każdy przechodzień, który będzie się pojawiał w Kargowej, będzie miał okazję przystanąć przy tym kamieniu, spojrzeć i zastanowić się nad sensem tego obelisku, zgłębić tą historię.
W 90 roku przeniesienia zwłok tych naszych praojców, braci, którzy oddali dowód miłości do tejże ojczyzny, tej ziemi, którą chcieli czynić wolną dla naszego narodu. Pragniemy to miejsce poświęcić, aby ten obelisk wzniesiony w miejscu ich śmierci był dla nas zadaniem, przypomnieniem i kontynuacją tego wszystkiego, co nazywa się miłością do ojczyzny, jej stanowieniem, byśmy umieli swoją postawą, przykładem, dobrem wypracowywanym dla dobra tejże ojczyzny ją kształtować, przekazywać następnym pokoleniom. Niech Twoje błogosławieństwo Ojca i Syna i Ducha Świętego spoczywa w tym miejscu, także bardzo szczególnym, pod którym złożone są prochy naszych ojców, braci, którzy tę ziemię stanowili, kształtowali, tworzyli i przekazali ją nam dzisiaj, byśmy mogli ją dalej kształtować i przekazywać następnym pokoleniom. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci z okazji 90. rocznicy przeniesienia zwłok powstańców wielkopolskich do Wielichowa, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej. Wzywam żołnierzy podporucznika Kazimierza Szcześniaka.
Leon Burmistrzak, szeregowy. Kazimierz Bzyl, szeregowy. Marian Cacha, starszy szeregowy. Leon Feldgebel, plutonowy. Jan Humerczyk, szeregowy. Wincenty Jastrząb, kapral. Józef Obierski, sierżant. Czesław Kapała, szeregowy.
Którzy polegli w Kargowej w dniu 12 lutego 1919 roku. Stańcie do apelu! Wołam bohaterów zrywów niepodległościowych, pochodzących z ziemi kargowskiej, których mogiły rozsiane są po całej Polsce i świecie. Stańcie do apelu!
Cześć i pyt!
Wszystkim tym, którym w sercach nie wygasła miłość ojczyzny, wszystkim tym, co nie dali się zwieść, tym, co odnieśli krwawe blizny i tym, co polegli, cześć. Tym, co chwycili za broń, tym, co nie stracili nadziei, tym, co szli i walczyli jak lew, tym, co ranami okryci pomarli, tym, co byli jak gniew Boży i tym, których dumna postawa we wrogach budziła strach. Cześć i sława tym, co konali w boleściach, tym, co nieżegnani szli w bój, tym, którym ból duszę dławił, tym, co gorące mieli serce, co czuli płomień choć w iskierce, tym, co zwątpienie precz gnali i tym, którzy nie dali swej braci w niewolę wieść, tym, którzy wolność wykuwali. Sława i cześć. Była to audycja Kamila Chybkiego na Ojczyzny Łono. Udział wzięli Danuta Wróblewska z Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego, koło w Kargowej.
Żeby młode pokolenie znało historię swojego miasta, znało historię wielu swoich przodków, postanowiliśmy upamiętnić to i postawić obelisk prawie że w miejscu, w którym byli pochowani, z wypisanymi nazwiskami tych, którzy tam byli pochowani.
Jerzy Przybecki, prezes Lubuskiego Oddziału Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Bo ktoś kiedyś pytał, jaki związek ma właściwie ziemia lubuska z powstaniem wielkopolskim. Otóż okazuje się, że te korzenie sięgają dosyć daleko, ponieważ powstańcy wielkopolscy wzięci w bitwie pod Kargową, tutaj mam na myśli braci Nowickich, którzy zostali przecież przewiezieni do obozu w Szprotawie. Dokładnie ten obóz znajdował się w Wiechlicach. Oni z tego obozu próbowali uciec, ale podczas tej próby ucieczki zostali schwytani i rozstrzelani.
Paweł Michalski, regionalista z Wielichowa.
No mój dziadek był powstańcem wielkopolskim, prawda? Czyli tutaj moje pokolenie, jakby pan zapytał, mieszkańców Wielichowa, to no, panu tak powiedzą. Mój dziadek. No bo tych dziadków musiało być bardzo dużo. A dlaczego? No to jest powód do dumy, powód do chluby, że stąd wywodziła się ta kompania, że stąd wywodzili się powstańcy wielkopolscy.
Muzyka Paweł Słoniowski. Czytał Piotr Kołaczkowski. W audycji wykorzystano fragmenty wiersza Bolesława Karpińskiego Cześć i sława oraz melodię z pieśni Władysława Anczyca Hej strzelcy wraz. Radio Zachód. Grudzień 2018.